Witam Państwa, kochany Siłysław Pinch. Proszę Państwa, nie milkną echa, nie milkną echa tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych, mianowicie opublikowania przez Waszyngton strategii bezpieczeństwa narodowego. I tutaj pozwolę sobie zacytować znowu Rosjan, znowu ze Sputnika. Mam gdzieś głęboko to, czy ktoś mnie nazwie rosyjskim szpiegiem, czy tam rosyjskim agentem wpływu, bo to oczywiście jakaś paranoja intelektualna. Ale natomiast uważam, że ten artykuł ze Sputnika ma sens, dobrze napisany, znaczy dlatego, że zabrał głos jakiś docent Katedry Badań Amerykańskich Petersburskiego Instytutu Państwowego, pan Grigori Jarygin. No właśnie, w artykule Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego USA, hamulcem rozwoju, właśnie kilka zdań tego pana, a ten artykuł ilustruje ilustruje fotografia, mili Państwo, ławki w Pekinie. Ławki zrobionej, ławki w kształcie bomby lotniczej z flagą USA w centrum handlowym w Pekinie. Dobre? Autentycznie, bardzo realistyczna. Chciałbym się nawet nie zdziwić, gdyby to było dokładnie to. Ławka w kształcie bomby lotniczej z flagą USA w centrum handlowym w Pekinie. Naprawdę warto zobaczyć. No dobra, zabieram się za ten artykuł. Artykuł napisano 12 oczywiście grudnia. I teraz cytuję. Pomimo niezwykle, to są cytaty tego pana docenta z Petersburga. Pomimo niezwykle realistycznego tonu w nazywaniu rywali Stanów Zjednoczonych, do których zaliczono Chiny i Rosję, zdajemy sobie sprawę, że prezydent Donald Trump dąży do przyjaznych stosunków z tymi krajami. W dalszym ciągu mówi on o budowaniu dialogu z Rosją i nie prowadzi agresywnej polityki wobec Chin. No tutaj zupełnie pozwolę sobie nie zgodzić się z tym panem docentem, no ale on jest docentem, a ja nawet nie jestem magistrem, więc jestem raczej bez szans. Jednak w nowej strategii bezpieczeństwa narodowego wyraźnie nazwano Rosję i Chiny rywalami Stanów Zjednoczonych. Właśnie z powodu tego dosyć dwuznacznego stanowiska nie do końca wiadomo, w jakim kierunku będzie się rozwijać polityka zagraniczna Waszyngtonu. Pozwolę sobie tutaj przerwać, bo ja uważam, że na podstawie tego, co do tej pory zaprezentował pan Trump, pan prezydent Trump, można zupełnie spokojnie założyć, że pan Trump będzie mówił jedno, a robił drugie. To znaczy mówił, że mówi piękne słówka, ale robił wszystko tak, aby nie było cienia wątpliwości, nie pozostawało cienia wątpliwości, że Rosja i Chiny nie tylko są rywalami, ale wręcz wrogami. No ale to jest oczywiście tylko moje zdanie, jak powiedziałem, nawet nie jestem magistrem, więc panu docentowi do pięt nie dorastam oczywiście. I teraz dalej cytuję. Strategię bezpieczeństwa narodowego będzie musiał realizować zarówno Departament Stanu, jak i Departament Obrony oraz inne resorty, które są za nią w jakiś sposób związane. Z nią w jakiś sposób związane. Zobaczymy, jak sam prezydent będzie się do niej odnosić. Czy jego polityka zagraniczna będzie się opierać na tej strategii. Wydaje się, że nie, że prezydent będzie ją interpretować na swój własny sposób i na swój sposób ją analizować. Tymczasem inne organy władzy będą ją przestrzegać ściśle w tym duchu, w którym została napisana. I tutaj pan Grigori Jarygin jakby odsłania trochę kuchnię, o której ja zresztą nigdy nie myślałem. Kuchnię sprawowania władzy. Bo prezydent może mówić, co mu się żywnie podoba, prawda? Co mu ślinę na język przyniesie. Natomiast, tak jak słusznie pan, tenże pan docent powiedział, inne organa władzy będą ją przestrzegać ściśle w tym duchu, w którym została napisana. Koniec kropka. A sekretarz obrony, cytuję dalej, sekretarz obrony USA James Mattis w związku z upublicznieniem nowej strategii bezpieczeństwa narodowego USA zapowiedział już, że siły zbrojne kraju zawsze będą starać się zapewnić amerykańskim dyplomatom możliwość mówienia z pozycji siły. Czy to jest jasne? No. Więc to jest oczywiste. W związku z tym mnie tu nie chodzi o Rosję, bo jak zawsze mówiłem, polityka amerykańska w Azji Wschodniej i polityka amerykańska w Europie to są dwie różne sprawy. Wprawdzie tam jest Rosja i tu jest Rosja, ale tam przede wszystkim chodzi o Chiny, a tu chodzi o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Zupełnie inna bajka. Otóż, ale w tamtym i w tym przypadku Amerykanie robią to samo. Czyli amerykańskim dyplomatom armia USA daje możliwość mówienia z pozycji siły. I o ile w Polsce, czy w ogóle na naszym froncie, a więc Europa Środkowo-Wschodnia leży w końcu na froncie między Amerykanami a Rosją. Więc o ile tutaj można sobie wyobrazić, że nie mamy innego wyjścia my jako Polacy, no bo musimy chronić własną państwowość. Pytanie oczywiście jest takie, czy chroniąc ją przed Rosją przy pomocy Ameryki, nie wkładamy sobie kij w szprychy. Ja uważam, że tak, no ale jakby nie widzę chyba innego wyjścia. Na razie nie ma innego wyjścia. Dopóki nie mamy silnej armii, po prostu musimy na kimś polegać, nawet na w pewnym sensie wrogu, bo amerykańska administracja nasycona Żydami jest naszym wrogiem, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. I teraz cytuję dalej. Będąc najpotężniejszymi siłami zbrojnymi na świecie, wojska USA zapewniają naszym dyplomatom możliwość mówienia zawsze z pozycji siły. Przy wsparciu naszych sojuszników i partnerów będziemy w dalszym ciągu chronić swoje wspólne interesy bezpieczeństwa, broniąc Ameryki przed tymi, którzy chcą zagrozić naszej wolności, powiedział Mattis. I tutaj znowu wrócę do tego, co mówiłem, bo mówiłem o tutaj europejskim teatrze wojennym, natomiast tak naprawdę mnie interesuje azjatycki teatr wojny, Azja Wschodnia. Otóż jeśli tak jest, a tak jest, i amerykańscy dyplomaci będą mogli mówić, przemawiać z pozycji siły do Chińczyków, chroniąc wspólne interesy swoich partnerów i sojuszników, czyli na przykład Korei Południowej i Japonii, no to pytanie jest bardzo proste. Skoro oni chcą i uważają za stosowne mieć dyplomację wspartą armią amerykańską, to dlaczego tego samego odmawia się Chinom? Prawda? Pytanie, myślę, bardzo zasadne. Bo skoro dyplomacja amerykańska może się posiłkować u US Army, to dlaczego dyplomacja chińska nie może się posiłkować własną armią? Ja odpowiadam, bo się nigdy nią nie posiłkowała, ani nie będzie się nią posiłkowała. I to jest zupełnie, znaczy to są zupełnie dwa różne punkty widzenia, dwa różne sposoby uprawiania polityki. kompletnie różne. I dlatego też Chińczycy nigdy nie będą robić tego samego, co robią Amerykanie. Kolejny cytat. Niezależny politolog Aleksander Safonow w wywiadzie dla Radia Sputnik wyraził nadzieję, że strategia działania wybrana przez USA jest niezwykle ryzykowna. Widzimy, że Ameryka próbuje obecnie zademonstrować swoje zdecydowanie odnośnie podejmowania działań siłowych. Jest to przede wszystkim związane z naciskiem na Koreę Północną. Kryzys nie został rozwiązany, jak liczył Donald Trump. Właśnie dlatego Ameryka znajduje się w sytuacji bez wyjścia i będzie musiała powoli zwiększać stawki. Wpisuje się to w ramy ogólnej strategii tego kraju. Kiedy Stany Zjednoczone nie mają możliwości, by działać metodami i środkami dyplomatycznymi, to muszą sięgać po groźbę, aby podtrzymać swój status supermocarstwa. No i niestety muszę się zgodzić z tym Rosjaninem, bo tak to wygląda. Bo tak to wygląda. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o nacisk na Koreę Północną, ale i nie tylko. Proszę zwrócić uwagę, co ja cały czas powtarzam. Mamy do czynienia z dwoma kryzysami. Znaczy jednym kryzysem ostrym w Azji Północno-Wschodniej, czyli kryzys koreański, ale z drugim pełzającym kryzysem w Europie Środkowo-Wschodniej. Bo my, Europejczycy, Europy Środkowo-Wschodniej, Bałtowie, my, Czesi i Słowacy, Węgrzy, Rumunii, możemy się obawiać rosyjskiego imperializmu. To jest oczywiste. My mamy w pamięci bardzo dobrej, niezatartej wręcz u niektórych pamięci, jak to rosyjski imperializm wygląda. Więc ja dla mnie to jest zupełnie oczywiste, że Stany Zjednoczone tam i tutaj zachowują się podobnie, to znaczy podobnie, może niekoniecznie, nie jednak niezupełnie. A tutaj w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej zachowują się w ten sposób, jak opisano w artykule, czyli stosują nacisk dyplomatyczny na Rosję, a równocześnie posiłkując się US Army. Natomiast tam w przypadku Korei Północnej nie ma mowy o żadnych dyplomatycznych naciskach, aczkolwiek oczywiście można by pomyśleć, że no te wszystkie sankcje i inne historie to są jakieś tam dyplomatyczne naciski. To dobra, okej. Okay. To w ten sposób rozumiejąc tak. Natomiast tam zdecydowanie mocniejszy jest komponent militarny, nieporównanie mocniejszy niż tutaj. Jest amerykański komponent militarny wsparty przez zresztą przez armię Korei Południowej i Japonii. Słowem, wygląda na to, że to wspieranie dyplomacji armią jest uzależnione od miejsca, w którym to się dokonuje. No bo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest to, no wygląda to inaczej, w przypadku Azji Północno-Wschodniej wygląda to zupełnie inaczej. I teraz pan Safonow, Aleksander Safonow mówi, co następuje. Moim zdaniem ten wariant, czyli musi sięgać, USA muszą sięgać do groźby, aby podtrzymać swój status supermocarstwa, ten wariant może wywołać eskalację już toczących się konfliktów oraz spowodować nowe. I oczywiście jest pewnym hamulcem rozwoju. Groźby groźbami, ale prędzej czy później również im przestaje się wierzyć, jeśli nie są realizowane jako rzeczywista siła wojskowa. No i tu wychodzi cały Rusek. A jeśli te groźby zostaną wprowadzone w życie, to Ameryka bardzo szybko straci resztki autorytetu, potęgi i supermocarstwa współczesności i znowu doprowadzi to do użycia siły w przyszłości. Jest to zamknięty krąg i obecna administracja USA o tym wie, jak go przerwać. No więc ja powiem tak, że to do pewnego stopnia ma to sens, co mówi ten człowiek, ta konstrukcja logiczna, czyli jeśli są groźby, nie zostaną wprowadzone w życie, to Ameryka szybko traci autorytet. A to w przyszłości doprowadzi do jeszcze większego, jeszcze większych gróźb i ewentualnie może prowadzić do użycia siły. Może tak być, ale czy to ma sens? Myślę, że nie, dlatego że, znaczy wiecie Państwo, to jest tak, w Stanach Zjednoczonych rządzą Żydzi, tak naprawdę. Stany Zjednoczone rządzą Żydzi. I to jakby to jest tak niepodważalne, wystarczy naprawdę. Sprawdźcie Państwo, jak wyglądało ostatnie przemówienie pana Netanjahu w Kongresie USA. I przyglądajcie się tylko temu, ale całe zobaczcie. To zobaczcie, jak to wygląda. Kto rządzi w Stanach Zjednoczonych. A Żydzi są, znaczy Chazarowie w zasadzie. To jest wyjątkowo wredna nacja. I to trzeba mieć kontakt z tymi ludźmi, żeby zrozumieć, jak bardzo jest to wredna nacja. To są ludzie bez cienia empatii, nic, kompletnie zero. To jest tak jak zawodowy morderca. Dla mnie Żydzi to zawodowy morderca. Znaczy ja mówię o tych Żydach, którzy uprawiają politykę oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Jak na przykład Weinberger kiedyś tam. I teraz ten zięć tego Trumpa. To są absolutnie bezwzględne maszyny do zabijania. W związku z tym, o ile Amerykanie, rdzenni Amerykanie, mogą być różni. No, można nawet powiedzieć, że mają sporo cech polskich. Sporo cech wspólnych z Polakami, to nic dziwnego, bo w końcu my również dołożyliśmy się swoją cegiełkę do budowania ich genomu. Natomiast jako, że Stanami Zjednoczonymi kierują Żydzi, w związku z tym można sobie wyobrazić naprawdę wszelkie możliwe warianty. Ja niestety nie mogę czy może inaczej. Gdyby nie było w tej administracji Żydów, to można było, tylko ludzie racjonalnie myślący, Amerykanie, racjonalnie myślący Amerykanie, to można było w zasadzie pomyśleć sobie, że można, że to jest naród przewidywalny, racjonalny, ale niestety jest inaczej. Niestety jest inaczej i na to się nic nie poradzi. Na przykład cały Bliski Wschód, polityka amerykańska na Bliskim Wschodzie dowodzi, że niestety nie można w ogóle się opierać na tak zwanym przeciętnym Amerykanie. Po prostu nie. Bo Amerykanie nie mają tam nic do gadania. Żydzi amerykańscy mają dużo do gadania. I to jest nieszczęście. To jest amerykańskie nieszczęście. Taka jest moja opinia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.